Naprawdę nie wiem, czy powinniśmy to robić. Przecież Szymborska mówiła, że jej teksty kompletnie nie nadają się do śpiewania i niespecjalnie lubiła, kiedy ktoś je brał. Nawet jeśli tym kimś była Łucja Prus. Ale nie tylko Łucja Prus śpiewała jej teksty, prawda? Do dziś chętnie sięgają młodzi wykonawcy po teksty nobliwej noblistki. Panowie lubią czyje wykonanie?
Ja jednak Łucja Prus.
A ty?
Jestem tutaj konserwatystą.
No w zasadzie to chyba, żeby rozmowa się rozłożyła ładniej, to ja powiem, że jestem Team Sanach.
No zostaje nam jeszcze Kora, prawda?
Zostaje jeszcze Kora, tak. Tak.
Ja też jestem za Łucją Prus, przegłosowane. Poetka nie słyszy, chociaż kto to wie, co to, gdzie, kto słyszy. W każdym razie jedno jest pewne, o Wisławie Szymborskiej. Porozmawiamy teraz w programie.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Jak się okazuje, paru rzeczy nie lubiła, oprócz tego, że nie lubiła, kiedy śpiewa się jej teksty. Nie lubiła też rozmów o literaturze, nie lubiła rozmawiać o swoim poetyckim warsztacie. Wychodziła z założenia, że autor ma się wypowiadać w swoich utworach. No więc w tej sprawie, żeby się wypowiedzieli, zaprosiłam panów profesorów, dwóch panów profesorów. Profesor Lech Giemza, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Katedry Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Profesor Aleksander Wójtowicz, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej. O kim rozmawiamy? Ano rozmawiamy o poetce, eseistce, laureatce Nagrody Nobla za rok 1996. Urodziła się 2 lipca w 1923 roku, ale gdzie się urodziła? Czy to jest pewne, gdzie się urodziła? Bo są dwa różne miejsca wymieniane. Wiedzą coś panowie w tej sprawie?
Cóż, znam tę informację podstawową na prowincie, który teraz jest częścią Kurnika, tak? Mhm. Gdzie jej rodzice przyjechali z Kuźnic, niewiele przed jej narodzinami, tak? Mhm. Gdzieś to Zakopane Kuźnice od razu było wpisane, ale tak, słyszałem o pewnych wątpliwościach, to tylko mogę potwierdzić.
Bo ten Kurnik to są rodzinne przekazy, natomiast tak. Jest też informacja o tym, że urodziła się w Bninie pod Poznaniem. Ale skoro nie rozwiążemy dzisiaj tego problemu, to zostawmy to następnym pokoleniom. Napisała około 350 wierszy, w których postawiła ponad 400 znaków zapytania. Dla mnie to jest powód podstawowy, dla którego lubię tę poezję. A panów powody?
No te znaki zapytania to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo skoro już zaczęliśmy od spraw biograficznych i tego, że nawet tak zdawałoby się podstawowa sprawa, jak miejsce narodzin jest opatrzone znakiem zapytania, co no można byłoby powiedzieć nie jest jakąś dużą różnicą w stosunku do sporej części ludzi urodzonych u progu lat 20., kiedy jednak spory bałagan panował i administracyjne dokumenty nie zawsze pokrywały się z historiami rodzinnymi. Jeden z przykładów takiego stanu rzeczy jest Anna Kamieńska spośród poetów, mniej więcej wtedy urodzonych również, prawda, tylko w innej części Polski, a bardziej związana z naszym regionem. Więc te znaki zapytania, bo wracamy do nich, one jej będą towarzyszyły przez całą twórczość i w ogóle wydaje mi się, że Wisława Szymborska jako poetka znaków interpunkcyjnych, tego co jest takie minimalne, jak kropka, dwukropek, wielokropek, znak zapytania, pokazuje w sposób niesłychanie wyrafinowany, jak słowo poetyckie można zamknąć w czymś, co jest naładowane sensem. Kiedyś Julian Przyboś mówił, będzie mała dygresja, on zresztą cenił bardzo poezję Szymborskiej, o tym, żeby poezja zawierała maksimum aluzji wyobrażeniowych, minimum słów. To Szymborska jest godną kontynuatorką takiej myśli. Konszakty z umarłymi jest taki wiersz, w którym pada około, nie pamiętam, tu się musiałbym posiłkować książką, której nie mam w tej chwili, około 30 znaków zapytania, prawda? To jest seria pytań i jesteśmy po prostu w jakimś takim uniwersum, gdzie w zasadzie nie ma nic pewnego i mnożą się wątpliwości, pytania, przypuszczenia.
I to jest właśnie bardzo poważna zaleta tej poezji. Jeśli chodzi o znaki interpunkcyjne, przypomnieliśmy sobie dzisiaj w nielko rozrywkowej niedzieli radiowej, że Szymborska natomiast miała na bakier z przecinkami. W zasadzie ich w ogóle nie stawiała. Stawiał je później Michał Rusinek, kiedy redagował jej teksty.
Tak, tak.
Za co pan, profesorze, ceni Szymborską?
Ja odpowiem tak najprościej, tak jak rozmawiam ze studentami o tym na zajęciach. Zresztą tutaj od razu dodam, okazuje się, że studenci cały czas niesłychanie sobie cenią Szymborską i jest czytana tak poza polonistyką, tak? Ze względu na pewien jej etos, którego nam brakuje, taki antyromantyczny. To, co sama powiedziała, właśnie najważniejsze są rzeczy nieważne, najważniejsze są drobiazgi. Dbałość o taką ekologię dnia codziennego, dbałość o relacje z najbliższymi, też to, co nazywała tą staroświeckością, niewybebeszanie się, to wielokrotnie gdzieś powraca, prawda? Nie obnoszenie się ze swoją biografią, nie obnoszenie się ze swoimi problemami. Pozostawianie gdzieś na boku tej całej poetyckości. Tak? Do pewnego momentu jestem poetką, ale gdzieś tak padło takie piękne zdanie, tak, że Miłosz dialogował, Herbert dialogował, a ona lubiła zwykłe rozmowy, poważne rzeczy. Kiedy ktoś ją pytał o poważne rzeczy, to Rusinek zresztą tutaj potwierdzał. Tak? Mówiła, to jest świetne pytanie, napiszę o tym wiersz. I zostawiała temat z boku. Mnie to niezwykle imponuje i przyznaję się do takiego duchowego powinowactwa, bo bratymstwa z Szymborską. To jest coś, co po prostu można wdrożyć we własne życie. Ja myślę, że to już takie może bardziej moje, w Szymborskiej jest bardzo dużo z takiego współczesnego horacjanizmu. Ona gdzieś mi pobrzmiewa daleko kochanowskim, właśnie ten splot epikureizmu ze stoicyzmem, prawda? Zresztą wielokrotnie się podkreśla to, Zagajewski między innymi mówił, że ona jest taka XVIII-wieczna. No, Kochanowski jest XVI-wieczny, prawda? Ale to dalej jest ta tradycja racjonalizmu takiego krytycznego, kultury pewnej takiego sceptycyzmu, ale też właśnie ładu, harmonii.
Mówi się też, że jest taka holenderska, a to z powodu umiłowania nie tylko, nie tyle do Vermeera, ile do szczegółu, do tego, jak patrzyła na rzeczy, jak się im przyglądała w różnym świetle, jak je różnie oświetlała. Także to bardzo cenne, co pan powiedział, że tak, że Szymborska jest no, właściwie bardzo swojska. Jej wiersz o życiorysie. Jeśli państwo mają na półce, proszę sobie go przywołać. Jaka szkoda jest, bo chyba, że panowie znają na pamięć, to ja chętnie posłucham. O życiorysie, który kiedy się pisze, to należy zrezygnować no, właściwie z tego, co najważniejsze. Z rozmowy o przyjaźni, o zwierzętach, o nastrojach i o wielu jeszcze innych rzeczach. Ale skoro już zahaczyliśmy o tego Vermeera, to powiedzcie panowie, czy to duża strata dla sztuk plastycznych? Myślicie, że nie została karykaturzystką jak chciała, bo w ogóle zaczynała przecież od rysowania, ilustrowania książki, nie od wierszy.
Tak, jej pierwszą ilustrowaną książką był podręcznik języka angielskiego, First Steps in English, bodajże w roku 1943.
Tak. Mhm. Więc ustalmy, że to mała strata dla ilustracji. Cieszymy się, że została poetką. A proszę powiedzieć, co studenci mówią? Co młode pokolenie znajduje w tych tekstach?
No to jest takie pytanie, nad którym moglibyśmy się w zasadzie pewnie rozwodzić bardzo długo, więc ja pozwolę sobie na jakieś takie skondensowane ujęcie rzeczy. Po pierwsze, no w zasadzie to jest taka sprawa, która się wpisuje w szersze pytanie pod tytułem Szymborska a młodzież poetycka, dlatego że w zasadzie od kiedy ona dostaje Nagrodę Nobla, no to w związku z tym zostaje ustawiona w pozycji takiej silnej poetki, którą ona nigdy nie była, prawda? W sensie takim koncepcji Harolda Bluma, lęków przed wpływem i tak dalej. I przez dłuższy czas, Karol Maliszewski świetnie o tym pisał, tak mniej więcej z dekadę temu, Szymborska była traktowana jako taki punkt odniesienia wcale nie krytyczny, to znaczy zdarzały się głosy dystansu, natomiast to, o czym pan profesor mówił, to znaczy ten element sceptycyzmu, z dystansu, pewnego agnostycyzmu, prawda, tych wszystkich rzeczy epikurejskich, XVIII-wiecznych, ale też jeszcze mocno podbitych przez egzystencjalizm, który przecież jest takim pierwszoplanowym, jeśli chodzi o kontekst filozoficzny w literaturze przedmiotu elementem. To wszystko do studentów przemawia, to znaczy oni nie na pewno mają dość duży bagaż tej literatury, takiej bardzo wyrazistej, romantycznej, bo romantyzm jest czymś takim, co u nas kanon ustawia, ale też jest to taki głos, który odbiega od takiej linii też, no powiedzmy, XX-wiecznej. Ja wiem, wiem, że to jest duże uproszczenie, co teraz robię, ale tak powiedzmy wojaczek Stachura Świetlicki, prawda, czyli takiej literatury wyrazistego ja, takiego, które w sposób niesłychanie mocny zagospodarowuje całą przestrzeń wiersza. U Szymborskiej jest taki bardzo ładny gest wycofania dystansu. My o nim mówimy od początku naszej rozmowy w gruncie rzeczy na różny sposób i to studenci widzą i doceniają. Że można krótko, wyraziście i bez takiego ostentacyjnego zaangażowania. No tutaj zakończę swoją przydługą wypowiedź takim pytaniem, że milenialsom też się podoba.
Panie profesorze.
Cóż, ja mogę tylko zrobić przypisy do tego, co pan profesor powiedział, ale tutaj można by sporo faktycznie przywołać różnych głosów. No cóż, jesteśmy taką, a nie inną uczelnią i ja gdzieś tam zawsze się upominam o te kwestie związane z duchowością. I ja myślę, że właśnie to, co urzeka u Szymborskiej, to jest duchowość bez dogmatyzmu. Prawda? Oficjalnie tak uznajemy, tak, że była agnostykiem, to gdzieś zostawiamy z boku, ale piękne zdanie z jednego z niewielu wywiadów z nią, prawda, że wiara może istnieć poza dogmatyzmem i nie ma kogoś, kto by do końca nie wierzył. I te jej gdzieś poszukiwania duchowe, oczywiście poza tymi utartymi ścieżkami, ale do studentów przemawiają. Właśnie duchowość pytań, a nie gotowych odpowiedzi. Często takich dramatycznych pytań. A druga rzecz, bardzo oczywista, no ale niech to zostanie powiedziane. Właśnie żartobliwość tej poezji, dowcip, ironia, ale pamiętajmy, że ona w tej poezji odgrywa niesłychanie ważną rolę. To nie są żartobliwe wiersze. Bardzo często ten żart jest przeciwwagą dla głęboko pesymistycznej wizji świata. Właśnie myślę, że to urzeka gotowość wejścia w ten świat, który jest czasem rzeźnią, ale właśnie dać mu odparcie właśnie poprzez żart, poprzez taką budowę świata wokół siebie.
Gdyby tak panowie przyjrzeli się w ogóle polskiej literaturze, teraz tak szybko na bieżąco, to ta jest postawa bardzo chyba rzadko spotykana, zwłaszcza w polskiej literaturze. Pamiętam jak dekadę temu z Krzysztofem Wargą i Marcinem Świetlickim w Teatrze Starym zastanawialiśmy się nad stanem literatury polskiej w tym momencie. Sięgaliśmy też trochę w przeszłość i pamiętam jak postawiłam pytanie o poczucie humoru polskich twórców literackich i zapadła taka cisza na moment.
To ja bym od razu dwa nazwiska przywołał, które automatycznie gdzieś tutaj mi powracają. Barańczak, że oni są tutaj bardzo blisko, jeżeli chodzi o pewien rodzaj dystansu budowanego przez humor. I być może jednak Jacek Podsiadło, nie wiem. Pan profesor się zgodzi.
Barańczak to jest bardzo dobry trop, prawda, bo on jakoś tak ładnie rezonuje, jego wiersze, postawa wobec poezji, twórczości, ładnie rezonuje z tym, co robiła Szymborska, bo oni oboje byli takimi konceptystami, to znaczy mieli niesłychaną niesłychane wyczucie z jednej strony konceptu tego, jak wiersz powinien być zbudowany, no i właśnie poczucie humoru i to jest takie poczucie humoru niesłychanie subtelne, ciążące w stronę pure nonsensu, co wcale u nas nie jest częste, bo to, o czym mówimy teraz, to znaczy, czy polska literatura jest dowcipna, to nagle się okaże, że duża część naszej literatury wyładowywała się, czy wypalała w dyskusjach, w szyderstwie, w takiej poczuciu humoru, które raczej było wymierzone w konkretną osobę, prawda? Więc no, ktoś z temperamentem karykaturzystki jednak, prawda? Też na pewno miał do tego ciągoty, no ale wiadomo, że karykatura ma zawsze jakiś adres indywidualny. Natomiast
i chce coś załatwić.
I chce coś załatwić, prawda? Także myślę, że dla nas dobrze, jako dla czytelników stało się, że Szymborska nie chciała niczego załatwiać, tylko raczej skupiała się na tych rzeczach wprowadzanych pięknie, wspaniale do naszej poezji, to znaczy takiego, tej poezji spod znaku poczucia humoru anglosaskiego trochę. Mówię tu o limerykach na przykład, prawda?
Oczywiście. To gdzieś niektórzy zwracają uwagę, że to jest taki polski Monty Python. Może to jest w tym sporo przesady, tak? Ale skojarzenie myślę, że jednak nieprzypadkowe.
Ratuje. Generalnie ratuje sytuację w odpowiedzi na to pytanie, które dekadę temu postawiłam.
Tak, ratuje, no bo w zasadzie czy polscy poeci się śmieją, uśmiechają, czy raczej podśmiewają z kogoś, to jest to w zasadzie temat na bardzo długą dyskusję, prawda?
Proszę zobaczyć, jak wygląda często nasz kontakt z polskimi poetami, prawda? Nie wiadomo, jak do poety podejść, nie wiadomo, jak poetę zapytać. Poeta jest poważny, nie wiadomo, gdzie poeta jest właśnie myślami. Myślę, że akurat czy Barańczak, czy Wisława Szymborska to takie osoby, z którymi nie mielibyśmy tego problemu.
Tak,
prawda?
Jest. To skoro jesteśmy przy poczuciu humoru, to fragment z książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej, czyli Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej. Życie miałam właściwie szczęśliwe, jednak było w nim wiele śmierci, wiele zwątpień. Ale oczywiście ja o sprawach osobistych mówić nie chcę, a też nie lubiłabym, żeby mówili inni. Ja mam do ludzi inną twarz, dlatego pokazują mnie od strony anegdotycznej jako osobę wesołą, która nic tylko wymyśla gry i zabawy. Jak mam zapaść, zmartwienia, to do ludzi nie wychodzę. Żywy człowiek, po prostu.
Jeremi Przybora od razu mi się kojarzy. To jest bardzo podobną wypowiedzią. My tutaj mówimy o tej tradycji anglosaskiej oczywiście, ale to jest trochę ta atmosfera, tak starsi panowie dwaj, tak ten rodzaj humoru, ten rodzaj kupletów, to gdzieś tutaj jest.
Mm-hmm. No i pewnego kodu kulturowego właśnie takiego, który cofał się, czy może inaczej, unikał to, o czym pan profesor przed chwilą powiedział, wybebeszania się takiego, prawda, epatowania ze swoimi przeżyciami. To jest niesłychanie ciekawa rzecz w ogóle, że nasza literatura, i tutaj znów ten romantyzm niestety trochę nam zaczyna krążyć, nasza literatura w XX wieku długo szukała takiego języka, który by pozwolił na unikanie tego rodzaju pułapek, które niejako automatycznie się otwierały, kiedy ja, silne ja poetyckie zaczynało mówić. Jeden z takich poetów, pan profesor wie o tym najlepiej, bo napisał książkę o Czesławie Miłoszu, był Miłosz, który z takim uporem w literaturze anglosaskiej poszukiwał wzorca, prawda, na to, żeby mówić tak, aby nie mówić o sobie, żeby formułować wypowiedź w sposób, który miał cechować wstydliwość uczuć. To był w ogóle postulat jeszcze awangardowy. No ale co jest ciekawe, u Miłosza to jakoś nie wypaliło do końca. To znaczy było dużo rezerwy, dystansu, natomiast u Szymborskiej to zaskoczyło. To znaczy rzeczywiście ona jest taką poetką, która w sposób bardzo zdyscyplinowany posługuje się językiem. No być może wynika to również z faktu, że nie miała takiego dużego przekroju pisania w różnych językach czy różnymi rodzajami i gatunkami, jak w przypadku Miłosza.
Jeśli chodzi o te gatunki, to nie zgodziłabym się z tobą tak bardzo, Aleksandrze, bo przypomnijmy też, że Szymborska jest twórczynią wielu nowych gatunków literackich.
No tak, jest twórczynią, tak, prawda?
Moskaliki tak...
Lepieje Moskaliki, tak, to
dwa
są wspaniałe rzeczy.
Powiedzieliby panowie kilka zdań na ten temat?
Aleksandrze?
No to w zasadzie jest chyba ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy, czyli pewnego poczucia humoru, to jest raz. Dwa, takich inspiracji, no właśnie, kulturą anglosaską, gdzie limeryki są czymś bardzo żywym i no są pewną formą no, i wypowiedzi literackiej, i życia towarzyskiego, i czegoś takiego, co no, u nas Szymborska świetnie robiła, o czym mówią i przyjaciele, biografowie, to znaczy budowania takiej nieformalnej sieci relacji, których spojrzeniem była literatura. No i są na przykład lepieje, które są taką formą no, trochę ćwiczenia poetyckiego, żartobliwego, trochę demonstracji zdystansowanego stosunku do świata, które no, opierają się na przykład na takiej strukturze lepiej rzeczy X nie robić, niż robić rzecz Y, prawda? Więc mamy pewien schemat poetycki i teraz trzeba po prostu go wypełnić tak, aby było dowcipnie. Moskaliki zostawiam koledze.
Ja bym tutaj zwrócił uwagę na jedną rzecz. Może zostawiając na razie Moskaliki z boku, ale u nas chyba cały czas funkcjonuje takie myślenie o poezji, że jest ta twórczość niepoważna, o której można sobie tam poopowiadać, mrugnąć okiem. I ta twórczość poważna, tutaj mamy wybór poezji, wiersze zebrane, prawda? A u Szymborskiej przecież to funkcjonuje gdzieś bardzo spójnie. I tutaj znowu przypomina się Barańczak właśnie z twórczością niepoważną i poważną, tak? Tutaj bym te rzeczy porównał, tak? Także to jest wielkie pytanie o powagę rzeczy niepoważnych u Szymborskiej.
Mm-hmm. Ten tak, dokładnie.
Gest rezygnacji z tego trątadackiego wypowiadania się o rzeczach istotnych i sięgnięcie po żart jako próbę obłaskawienia tragizmu rzeczywistości.
Ponieważ wiersze wszystkie Wisławy Szymborskiej, te, które ukazały się w tym roku, czytałam sobie w ten sposób, że otwieram na dowolnej stronie, właściwie każdego niemal ranka. Robię sobie z tego rodzaj dobrego początku dnia, ale też jakiejś przepowiedni, ale nie obejrzałam całej książki dokładnie, więc nie wiem, może panowie wiedzą, czy w takim razie wydając wiersze wszystkie Szymborskiej z okazji roku Szymborskiej, ta twórczość niepoważna, a jak ustaliliśmy przed chwilą, bardzo poważna, tam jest? Wydaje mi się, że tam nie ma.
Nie,
prawda?
Właśnie, tak.
No, takie wydania rocznicowe, kanoniczne rządzą się swoimi prawami po prostu, prawda? Tak, które no, nie zazwyczaj, ja wiem.
Z drugiej strony to ustala pewien kanon odczytywania na następne lata.
No na szczęście jesteśmy my, którzy się...
Moskalikami zajmujecie.
Tak, które nas fascynują jako taka literacka energia, twórcza energia, która właśnie idzie zupełnie innymi kanałami, aniżeli ta, do której żeśmy przywykli. Ja już nie będę mówił o romantyzmie, po raz kolejny obiecuję, nie powiem więcej słowa na temat romantyzmu, ale i tego, co z niego wynikło.
Tak, to znaczy dodajmy, że mimo wszystko Szymborska w jakiejś mierze jest też romantyczna. To jakby się tak nie da idealnie oddzielić. Zwróciliśmy uwagę na te elementy antyromantyczne. Tak?
Mhm. 120 tysięcy nakładu wierszy Szymborskich w Stanach Zjednoczonych, które rozchodzi się bardzo szybko, zresztą w tłumaczeniu między innymi Barańczaka. Włochy, gdzie Szymborska jest czytana namiętnie i bardzo chętnie. I tak by można było pokazywać jeszcze inne kręgi kulturowe, geograficzne. Czym panowie to tłumaczą? Tak wielką popularność w świecie.
No, najprościej jest odpowiedzieć oczywiście artyzmem, arcydzielnością wiersza, ale myślę, że jest jeszcze kilka elementów, o których można by tutaj porozmawiać, tak? Bo są poeci specyficznie polscy, podejrzewam, że też bardzo trudni w tłumaczeniu. No, wiemy o kłopotach z tłumaczeniem Mirona Białoszewskiego. To nazwisko się jeszcze dzisiaj tutaj nie pojawiło, a kiedy mówimy o tej etyce codzienności, no niech ona się chociaż tutaj raz pojawi. Ale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo karkołomnym zadaniem jest tłumaczenie czy przełożenie Mirona Białoszewskiego. Natomiast cecha specyficzna języka Szymborskiej, tak, ten język jest pozornie trywialny, prosty. Tak, to sprawia olbrzymie problemy, chociażby w praktyce dydaktycznej. Oczywistość tych wierszy. Ja już tutaj nie chciałem się całkiem kompromitować, nie przyniosłem ściąg dla licealistów, ale często zajęcia ze studentami zaczynam od złośliwości i przytaczania takich, nie chcę się wyrażać, banałów, prawda?
No na przykład.
Bo kot w pustym mieszkaniu, tak? Kot w pustym mieszkaniu. To chyba Ligenza powiedział, że to jest najarcydzielniejszy wiersz funeralny XX wieku, gdzie w ściądze dla lica... No, sami państwo wiedzą, co można przeczytać. Może ja już tutaj nie będę tego przytaczał. Kotu jest smutno, bo ktoś umarł, prawda? To zostaje do tego sprowadzone, tak? Jak wyciągnąć z tego artyzm? Ale pytanie było nieco inne, ja troszeczkę odbiegłem tutaj. Myślę, że faktycznie to doświadczenie u Szymborskiej jest takie bardziej uniwersalne niż chociaż mówiliśmy o Miłoszu, o Herbercie, tak? I dotyka czegoś istotnego, co w pozornie prostych słowach Szymborska świetnie wyłapuje.
Aleksandrze?
No tak, bo jest rzeczywiście taki element, czy może inaczej, całą twórczość Szymborskiej przenika taka bardzo głęboka świadomość warsztatowa i taka perspektywa, która no rzeczywiście ją wpisuje gdzieś w krąg refleksji, jakie są bliskie całej literaturze szeroko pojętego Zachodu. No jeżeli już tak mówimy o tych paralelach, analogiach, oczywistych i nieoczywistych podobieństwach, no to weźmy jeszcze jeden przykład też przez pewien czas poetki z Lublinem związanej, czyli Julii Hartwig, która miała taką niesłychaną umiejętność mówienia o konkrecie, o detalach i formułowania wypowiedzi w bardzo uniwersalny sposób, które no właśnie, z jednej strony, bo to jest ciekawy temat, jak tłumaczyć Szymborską, prawda? Kiedy ona otrzymuje, będzie dygresja, przepraszam, mała, kiedy otrzymuje w połowie lat 90. Informacje o nagrodzie, no to w zasadzie polska krytyka zaraz zaczyna niesłychaną pracę refleksyjną, mniej lub bardziej ukoronowaną, czy uwieńczoną sukcesami. Ale to wszystko bardzo często kręci się wokół takiego pytania, wtedy jeszcze niesłychanie aktualnego, a dzisiaj już mocno w zasadzie przebrzmiałego, mi się wydaje, na ile na przykład te wiersze Szymborskie piosenki, które powstawały w PRL-u, zostały z tym żywiołem językowym PRL-u w jakiś sposób zabarwione, oczywiście świadomie przez nią, prawda? I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy dzisiaj ktoś tłumaczy Szymborską, to ta bardzo subtelna, no to jest poetka ironiczna, to jest mistrzyni ironii zdecydowanie, no to bardzo często te wszystkie konteksty uruchomić w tłumaczeniu, to jest rzecz niemożliwa po prostu.
Tak, oczywiście to się gdzieś gubi w tłumaczeniu.
I to, co zostaje, no to właśnie zostaje taka perspektywa tego, o czym przed chwilą kolega mówił, takiego bardzo wyrazistego, subtelnego namysłu, takiej refleksyjności, która jest mocno wrośnięta w kulturę Zachodu.
My chyba z panem profesorem unikamy pewnych oczywistości, ale zapominamy, że przekaz idzie... Ja tutaj od razu dopowiem. To słynna fraza, to są mini wykłady o maxi sprawach, mm-hmm. tak? I to, co Miłosz powiedział, przecież oni się przyjaźnili, że to są takie mikroeseje, każdy osobny wiersz Szymborskiej, to jest taki esej, który dotyka jakiegoś węzłowatego problemu naszych czasów, tak? Tak jak mówimy, bierzemy wiersz Szymborskiej do ręki i to nie są... tak jak się często mówi wiersze o kwiatkach, księżycu miłości. O miłości tak, ale właśnie w sensie takim bardziej egzystencjalnym. Tylko kiedy czytamy Kota w pustym mieszkaniu, dotykamy właśnie tego skandalu, metafizycznego skandalu śmierci. Tak? Kiedy bierzemy do ręki radość pisania, to jest kwestia statusu twórcy. Kiedy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Kiedy bierzemy ostatni tomik do ręki, to jest ten tom dotyczący odchodzenia. Tutaj od razu, trochę idąc pod prąd, nawet upomniałbym się o te pierwsze wiersze Szymborskiej, tak często krytykowane z tomu Dlatego żyjemy i te wcześniejsze, tak, posądzane, odsądzane o czcie i wiary, że są socrealistyczne i tak dalej. Ale nawet jeżeli chodzi o twórczość socrealistyczną, to tak naprawdę są bardzo dobre wiersze. Obciążone oczywiście ideologicznie, ale cały czas broni się ich artyzm.
Czy panowie poznali poetkę osobiście?
Nie.
Nie.
Raz miałem tylko kontakt z profesorem Rusinkiem, tutaj przyznam, mailowo. Zresztą, jeżeli można, to była ciekawa sytuacja, to króciutko, ponieważ właśnie czytając wiersz Pierwsza fotografia Hitlera, akurat wpadł mi w ręce wiersz Charlesa Szymicza, Fotografie dyktatorów. I taka refleksja, na ile jest zbieżność tematologiczna, prawda? Czy któryś z poetów znało wcześniej poprzedni tekst? Zresztą one są mniej więcej datowane dość blisko. I dzięki profesorowi Rusinkowi dotarłem do profesora Szymicza. Charles Szymicz zmarł całkiem niedawno, więc to była tak ostatnia okazja. I co się okazuje, ani Szymborska nie znała wiersza Charlesa Szymicza, ani Szymicz nie znał wiersza. A warto do tych dwóch tekstów zajrzeć, zresztą... Bardzo często w szkołach biorę te dwa teksty na tapet, bo to nie chodzi tylko o sam temat, ale jest tam mnóstwo podobieństw w obu wierszach, pewnych strategii językowych i tak dalej.
To będzie dość odległe skojarzenie, ale skoro wcześniej był wspomniany Przybora, to ja teraz o Wasowskim, który zawsze prosił żonę, kiedy komponował, która miała genialny słuch muzyczny, żeby posłuchała tego, co skomponował, czy przypadkiem nie słyszała gdzieś kiedyś już czegoś podobnego. I raz podobno coś takiego się zdarzyło. Oczywiście Wasowski nikogo nie plagiatował. Tak. Natomiast obie te historie, myślę, świadczą o tym, że w określonym czasie coś jest w powietrzu, że uproszczę bardzo sprawę, które po prostu wrażliwe umysły, serca, ręce sprowadzają na papier.
Te przypadki znamy. No, Cudzoziemka Kuncewiczowej, która jest arcy freudowska. Jak się okazuje, Kuncewiczowa nie znała wtedy w ogóle Freuda, prawda? Czy cesarz Kapuścińskiego. I okazuje się, że wtedy Kapuściński nie znał transatlantyku. Później przeczytał, kiedy się dowiedział, że to jest jak z transatlantyku, prawda?
No tak, bo to jest w ogóle taka historia badania kultury, tego, jak ona się rozwija i tego, na co zwróciła szkoła brytyjska jakiś czas temu uwagę przy kulturze popularnej, że ona ma swoją podświadomość, że są pewne tematy, które w kulturze krążą, nawet jeśli nie są wyartykułowane, no to są pewne nastroje, zmiany perspektyw. My dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie te perspektywy przeskakują szybko, bardzo wyraziście i dość łatwo możemy sprawdzić, czy coś nie zostało już powiedziane czy napisane. Natomiast te przykłady, o których powiedzieliśmy, no, pokazują, że rzeczywiście czasem w kulturze wiszą w powietrzu, tak kolokwialnie.
Krążą fluidy, prawda?
Tak. albo no właśnie widmo czegoś krąży nad kulturą i to wyładowuje się w tekstach literackich i nie tylko literackich przecież.
A w Muzeum Czechowicza gościła kiedyś?
W Muzeum Czechowicza wiemy, że bywała w Lublinie. W Muzeum Czechowicza mamy zbiór bardzo ciekawych artefaktów związanych z jej taką praktyką dnia codziennego. To jest w ogóle rzecz niesłychana, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, prawda? A wydaje mi się, że w przypadku Szymborskiej jest to rzecz niesłychanie ciekawa, bo zahaczaliśmy o limeryki, o te rzeczy takie, powiedzmy, towarzyskie, które gdzieś tam się, które owocowały żartobliwymi, humorystycznymi tekstami. Natomiast wiemy, że ona miała jako poetka też bardzo duże wyczucie materialności, tego jak wygląda materialność samego procesu tworzenia, pisania. Z wspomnień i z relacji osób ją znających wiemy, że puenty, czy jakieś takie punchline'y, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zapisywała sobie w notesie z wyprzedzeniem i później potrafiła po kilkunastu latach do tego wrócić, ale oprócz tego notesu miała takie różnego rodzaju praktyki związane ze zbieraniem, wycinaniem, pisaniem kartek do przyjaciół. I teraz wracam do tego, o czym zacząłem mówić a propos Muzeum Józefa Czechowicza. Mamy kartki, które ona własnoręcznie nawet nie pisała, tylko wykonywała tutaj, czy tworzyła, tak chyba bym powinien to sformułować, do Anny Kamieńskiej. To jest część takiej wielkiej praktyki materialnej, która w ogóle jest charakterystyczna dla Szymborskiej. Ona po prostu uwielbiała swoim przyjaciołom wysyłać nie listy, takie klasyczne, powiedzmy, czy nie kartki pocztowe, ale własnoręcznie je przygotowywać, wyklejać, różnego rodzaju żartobliwymi, bardzo żartobliwymi niejednokrotnie tekstami ozdabiać. I kiedy się temu wszystkiemu przyglądam, to widzę, jak wiele przecieka nam przez palce, kiedy tworzymy to, o czym wspomniałaś, czyli edycje kanoniczne, albo kiedy sprawdzamy literaturę tylko do tekstu, który można multiplikować, bo Szymborska, jak mało kto, miała wyczucie tego, jak materialne bywają niektóre formy komunikacji czy nośniki tekstów.
Tych wyklejanek jest sporo w tej książce, która przed panem, profesorze.
Tak, ja się czuję lepiej, kiedy mam coś też materialnego pod ręką. Mówię o pobratymstwie z Szymborską. Tak, mam przed sobą pocztę literacką.
Aha. I ja mam przed sobą z kolei, może zajrzymy do niej, dobrze? Ja ostatnio do niej zaglądałam, bo właśnie świeżo została przetłumaczona na język niemiecki i poproszona przez polską znakomitą autorkę w Niemczech o sprawdzenie pewnych rzeczy. Tak. Miałam wielką radość zrobienia sobie przerwy w pracy po to, żeby poczytać pocztę literacką. Na chybił trafił, myślę, że spokojnie może być.
Szukam czegoś szczególnie złośliwego. Może zanim przeczytam, to chciałem zwrócić uwagę właśnie na to, że jednak Szymborska w swoich ocenach cudzej twórczości jest jednak bardzo krytyczna, nie owija w bawełnę. To widać, jak olbrzymi szacunek ma dla literatury. Tutaj nie ma miejsca na głaskanie się po głowie, jeżeli wiersz jest słaby. Piszemy, że wiersz jest słaby. Tak? J. Szym, Łódź. No. Przepisał pan starannie fragmenty opowiadania Jana Stoberskiego i przysłał do nas z prośbą o zamieszczenie jako debiut. Ale to jeszcze nic wobec pewnego tytana pracy z Gdańska, który przepisał na czysto jeden rozdział z Czarodziejskiej Góry, dla niepoznaki zmieniając nazwiska postaci. Było tego około 30 kartek. Kiepsko pan wygląda ze swoimi czterema stronami rękopisu. Trzeba przysiąść fałdów. Na pierwszy ogień polecamy komedię ludzką. Niezłe i dużo. Trzeba być Szymborską.
Zanim znajdzie pan kolejny cytat, to ja z kolei bardzo lubię, a propos tych nazwisk, ten list, w którym docenia zdolność autora do tego, żeby do tworzenia nowych nazwisk. Cała reszta niestety nie jest warta uwagi. Mógłby pan napisać najwyżej ciekawą książkę telefoniczną. Co mamy jeszcze?
Lublin. Znalazłem Lublin, tutaj zresztą Lublin, ale też Chełm często się przewija. Czytamy i czytamy. Brniemy przez poplamione i czarne od skreśleń stroniczki i nagle olśniewa nas myśl. Czemuż to nie mielibyśmy się wreszcie sfrustrować? Innym wolno, a nam nie? Dlaczego musi nam się chcieć to czytać, skoro wszystko świadczy o tym, że autorowi nawet nie chciało się przepisać na czysto? Pewnie, że nie musi nam się chcieć. I powody by się znalazły, bo pada deszcz, bo Genia jest głupia, bo nas strzyka w kolanie, bo Ala ma kota, bo Kowalscy to sobie żyją, bo do filmu to nas nikt nie bierze, bo czas mija, bo nudno, a koniec świata i tak kiedyś będzie. Potem znowu pokornie pochylamy się nad tekstem, żeby jakoś doczytać do końca. Ale odpisywać to naprawdę nie ma na co.
Bardzo bym chciała takiej poczty literackiej w dzisiejszej prasie. Myślicie panowie, że nie ma na nią miejsca, bo nie ma już Szymborskiej, czy bo nie aż tak poważnie traktuje się literaturę?
O, ja myślę, że wręcz przeciwnie.
Ona jest tylko w innym stanie skupienia. To znaczy teraz w mediach społecznościowych tego rodzaju sposób pisania rozchodzi się o wiele szybciej. Trochę poza takimi oficjalnymi, czy może inaczej tradycyjnymi kanałami, prawda, prasy literackiej, ale tego rodzaju mikrorecenzje, mikroopisy, prawdziwe dzieła sztuki spod, no nie wiem, chciałem powiedzieć piór właśnie, to są te automatyzmy literackie, no ale spod palców i z klawiatur twórców dalej wychodzą, tylko one są gdzie indziej teraz.
Ale czy nie masz wrażenia, że one są właśnie takie jak ten humor polski, który chce koniecznie załatwić jakąś sprawę albo załatwić kogoś najczęściej?
No media sieciowe są gorące, więc no tam
właśnie,
oczywiście się
to,
ładowuje.
Tam nie ma miejsca na stylistykę.
Ale to bywają takie. Ja myślę, że są. No oczywiście też, kiedy życie, komunikacja literacka przyspieszyła, to już coraz trudniej na tak wspaniałe, stylistycznie dopracowane wypowiedzi, jak te, które przed chwilą usłyszeliśmy.
Natomiast ja się będę tutaj o Barańczaka upominał, książki najgorsze, prawda? To są takie dwie rzeczy bardzo podobne. My robimy takie ćwiczenia stylistyczne ze studentami. Sięgamy po twórczość instagramową, sięgamy po twórczość facebookową, i pokazuje studentom, gdzie tutaj w tym wszystkim jest kicz. Zresztą oni szybko na to wpadają, prawda? To jest tak, że kiedy ja coś piszę, to jestem przekonany o wyjątkowości mojego tekstu, bo ja to przeżywam. Ale kiedy ktoś to czyta, prawda? To już tak wesoło nie jest.
Co to jest?
To jest fragment takiego stworzenia, to jest taki fragment takiego stworzenia, które żyło przed około 100 milionami laty. To jest kawałek belemnita, takiego głowonoga, który sobie kiedy tutaj, gdzie siedzimy, było morze, bardzo dawno temu, on sobie pływał w tym morzu, żył szczęśliwie, łowiąc ryby. Jak widać, jest to kawałek niewielki, więc on też był nieduży. No ale taki mamy tutaj punkt odniesienia do tego, co około 100 milionów lat temu belemnity żyły tak, datowane to jest oczywiście tak troszkę orientacyjnie, od kilkudziesięciu, tak 60, 70 do 200 milionów lat temu. Zobaczcie, jak ja lekką ręką te kilkadziesiąt albo set milionów przerzucam, prawda, w to i z powrotem.
I on naprawdę ma tyle lat?
On ma tyle lat. Został w jednym z nad wiślańskich kamieniołomów przeze mnie wspólnie z synami wykopany. Tego rodzaju skamieniałych stworzeń tam jest zresztą więcej. To też zachęcam wszystkich do spacerów, poszukiwania fragmentów amonitów, innych stworzeń, jakie żyły wiele, wiele milionów lat temu. A to przyniosłem, bo mi się skojarzyło trochę z naszymi wcześniejszymi rozmowami, ale również z twórczością Szymborskiej.
Właśnie. Ciekawa jestem, jakby jaki sens, jakie sensy byśmy poznali w czterech wersach na przykład na temat tych milionów lat naszej historii.
Jak to skompresować, prawda? Mm. Pamiętam, że kiedyś, zdaje się, to Iwaszkiewicz tak z przekąsem pisał o autorze historii Chin, który napisał, że między wiekiem VII a IX zdarzały się w Chinach drobne zamieszki, prawda?
Panowie, bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
Lepiej wsadzić nos w jej książki, niż mieć inne obowiązki. Tak dzisiaj uczcijmy, proszę panów, proszę państwa, rocznicę urodzin, setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Zdejmijmy z półki któryś z jej tomików. Lech Giemza, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Katedry Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Aleksander Wójtowicz, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Do widzenia.
Do usłyszenia.